Projekt Go Green, Go Digital to innowacyjna inicjatywa realizowana przez ProInvest, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest dla uczestników w wieku do 29 lat z regionu rybnickiego. Głównym celem projektu jest rozwój świadomości ekologicznej, transformacji cyfrowej oraz akceptacja zmian kluczowych w transformacjach cyfrowej i energetycznej. Adresatami naszego projektu są uczniowie z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, uczestnicy Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz studenci z filii Politechniki Śląskiej w Rybniku. Zależy nam na tym, aby nasi uczestnicy aktywnie działali w projekcie, nie tylko biorąc udział poprzez bierny w naszych wydarzeniach, ale również czynny, na przykład nagrywając z nami podcasty czy kursy.
Go Green, Go Digital to proces transformacji, który dzieje się na naszych oczach. W tym regionie, w Rybnickim Okręgu Wodorowym, który dawniej był Rybnickim Okręgiem Węglowym, biegniemy w tym procesie, zanim nauczyliśmy się chodzić. To tu dokonują się przeobrażenia w kierunku ekologii i w kierunku transformacji cyfrowej. Chcemy, aby poprzez projekt Go Green, Go Digital uświadomić zarówno dzieciom, młodzieży, studentom, osobom dorosłym, że w tym procesie należy uczestniczyć i dokonać swoistego ekologicznego nawrócenia.
Chciałabym bardzo serdecznie zaprosić do takiego niezwykłego projektu Go Green, Go Digital, w którym połączyliśmy trzy pokolenia młodych ludzi. Dzieci z klas podstawowych, uczniów ze szkoły średniej i studentów uczących się w najlepszej technicznej uczelni na Śląsku. Co przygotowaliśmy? Przygotowaliśmy mnóstwo różnych prelekcji, zajęć, szkoleń, warsztatów, pikników, wyjść, wyjazdów studyjnych, pracy grupowej, indywidualnej, mnóstwo wspólnych działań, które są dedykowane takim dwóm kluczowym transformacjom, które dzieją się dziś na świecie, tu u nas w najbardziej industrialnym regionie Polski, na Śląsku, w wyjątkowym mieście w Rybniku, który przechodzi właśnie z tej węglowej transformacji w tą transformację wodorową, staje się okręgiem rybnickim, okręgiem wodorowym. A mowa tu o dwóch transformacjach, które nazywamy transformacją cyfrową i transformacją energetyczną. Wszystko to połączone jest z taką naszą tożsamością regionalną, bo należy pamiętać, że dziedzictwo przemysłowe, górnictwa, hutnictwa, przemysłu ciężkiego na Śląsku jest jednym z najwspanialszych historii rozwoju kariery zawodowej i przemysłu w ogóle w Polsce. Projekt nie byłby możliwy do realizacji, gdyby nie dofinansowanie, które uzyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji właśnie dla Śląska na lata 2021-2027. Zapraszam.
Czy sztuczna inteligencja to myślące komputery?
Sądzę, że to jest sytuacja, w której trzeba by się zastanowić nad tym, czy tak postawione pytanie ma jednoznaczną odpowiedź, ale myślę, że gdyby to miała być krótka odpowiedź, to nie, ale znajdziemy w obszarze sztucznej inteligencji pewne cechy, które dałoby się odnieść do sztucznego myślenia, które jest odwzorowane na myśleniu człowieka. Sądzę, że najbliżej sztucznej inteligencji jest do odwzorowania pewnych zasad i reguł, które towarzyszą myśleniu człowieka, ale nie jest to tego typu rozwiązanie.
Czy sztuczna inteligencja jest naszym przyjacielem?
Sztuczna inteligencja może być naszym przyjacielem, może być naszym wrogiem. Wszystko zależy od tego, w jakim celu i z czego korzystamy. Samo pojęcie sztucznej inteligencji jest bardzo pojemne. Ja zajmuję się zawodowo cyberbezpieczeństwem od ponad 25 lat i tam są takie dwie strony, ofensywna i defensywna. I sądzę, że trzeba zwrócić uwagę na to, że po stronie ofensywnej może być niezaufana trzecia strona, może być cyberprzestępca i myślę, że wówczas trudno jest mówić o sztucznej inteligencji jako przyjacielu. Może też być tak, że sztuczna inteligencja jest naszym przyjacielem, bo zwraca uwagę na przykład na pewne anomalie, które występują w pewnych zachowaniach, na przykład kiedy korzystamy z przeglądarki internetowej jest gotowa podnieść alarm, a to może być dla naszego dobra.
Czy każdy może być bezpieczny w internecie?
Każdy może być bezpieczny w internecie pod warunkiem, że spełnia określone warunki, które są dyktowane przez cyberhigienę. Mamy podstawowe zasady, które skupiają nas wokół bezpieczeństwa, te kluczowe dotyczące haseł, dotyczące zapewniania poufności dla naszej komunikacji, no i pozostałe, które wiążą się z przestrzeganiem całego spektrum wymagań dotyczących bezpieczeństwa oprogramowania i sieci.
Co to znaczy, że ktoś może zhakować nasze konto?
To znaczy, że może wejść w posiadanie tego konta i wykorzystać w naszym imieniu właśnie to konto, na przykład dla potrzeb uzyskania dostępu do naszych kontaktów, skierowania do nich próśb, na przykład o to, żeby wspomóc finansowo niewielkim groszem, a wiemy doskonale, że docelowo te środki nie trafią do nas, tylko trafią do cyberprzestępcy.
Czy w przyszłości AI to będzie nasz przyjaciel czy wróg?
To pewnie zależy od tego, jakie działania podejmą ludzie. Sądzę, że mamy ogromną szansę na to, aby sztuczna inteligencja była naszym przyjacielem. Może też być tak, ten scenariusz jest również realistyczny, iż nie dopełnimy pewnych czynności, nie podejmiemy właściwych decyzji, no i nastąpi ten punkt zwrotny, sztuczna inteligencja skieruje swój potencjał przeciwko nam. No ale to tylko teoria, zakładam optymistycznie, że będziemy współpracowali. Taka kolaboratywna sztuczna inteligencja będzie częścią naszego codziennego życia.
Jak sprawdzić, czy coś w internecie jest prawdziwe?
Bardzo dobre pytanie. W dobie deepfakes i dezinformacji myślę, że trzeba weryfikować źródła. Jeżeli będziemy mieli więcej niż jedno źródło, które również trzeba w odpowiedni sposób dobrać i zweryfikować, to uprawdopodobniamy autentyczność tego, z czym mamy do czynienia. Ale zdaje się to być zadaniem dosyć trudnym, biorąc pod uwagę tempo życia, jak i zmysły człowieka, które mogą być i z reguły są wystawiane na dosyć intensywną próbę i odporność nasza, sądzę, że winna być wspomagana właśnie potencjałem sztucznej inteligencji. Niech ona odpowiednio wspomaga nas w rozpoznawaniu tego, czy przykładowo wiadomość, która do nas dotarła poprzez komunikator błyskawiczny, czy poprzez pocztę, jest wiadomością autentyczną, czy też nie.
Czy hasła mają znaczenie?
Jak najbardziej, są fundamentalne. 20 kilka lat temu, kiedy zasiadałem do pisania pracy doktorskiej, prowadziłem taki dialog z wybitną osobistością z zakresu cyberbezpieczeństwa, Bruce'em Schneierem. No i on użył takiego sformułowania, że uwierzytelnianie jest ważniejsze od zapewniania poufności. Samo uwierzytelnianie wiąże nas z weryfikacją tożsamości. Tożsamość może być weryfikowana na podstawie hasła. Zachęcam do tego, aby zastanowić się, jaki czynnik uwierzytelniający jest stosowany w ramach danego systemu. Być może podejście passwordless, zatem bez wykorzystania hasła, będzie podejściem najlepszym. Zwracam uwagę również na to, że jeśli już stosujemy hasła, to najlepiej takie, które są podpowiadane przez automaty, przez narzędzia, które są specjalizowane, w tym menedżery haseł. Wreszcie nie sposób nie nawiązać do wieloczynnikowego uwierzytelniania. To sądzę już jest taka wszechobecna praktyka, kiedy korzystamy z usług i systemów, które są oferowane w sieci.
Jak stworzyć dobre hasło?
Sądzę, że dobre hasło winno być konstruowane zgodnie z pewnymi regułami. Tu chciałbym odwołać do portalu cert.pl. Tam są zasoby. Wśród tych zasobów są wytyczne odnośnie właśnie tego, jak winno hasło być konstruowane. A trzymając się tej linii, która jest rekomendowana przez ekspertów, dobre hasło winno być kreowane przez automat, który proponuje przede wszystkim hasło odpowiednio długie. To po pierwsze, sądzę, że należy przyjąć na rok 2024, że taka minimalna długość hasła to 12 znaków. Winno być odpowiednio złożone, zatem będą tam wielkie litery, małe litery, znaki specjalne. Dalej, nie powinno być słownikowe I wreszcie powinniśmy pamiętać o tym, że częsta zmiana haseł może prowadzić do rutynizacji, do odwzorowania pewnych schematów, które są widoczne. Przykładowo Politechnika, z wielkiej litery pisana, rzecz jasna, w miejsce A podstawię ET, zakończę wykrzyknikiem, potem wpiszę 12, 2024 i jeszcze raz wykrzyknik. I zauważmy, że w styczniu 2025 to hasło wyglądałoby tak. Politechnika, wykrzyknik, 012025, wykrzyknik. No i te schematy są podstawą przyszłych problemów. Tutaj zauważmy również, zawarłem Politechnika, a przed momentem powiedzieliśmy sobie o tym, żeby unikać odwołań do takich haseł słownikowych. Sądzę również, że dobrym pomysłem jest to, żeby zbadać siłę hasła. Są bardzo popularne, dostępne narzędzia online. Ja wszystkich zachęcam do korzystania z takiego portalu cryptool.org i w ramach tego portalu znajdziemy nie tylko fantastyczne narzędzia związane z kryptografią, ale też te dotyczące haseł. I między innymi jest narzędzie, które pozwala zbadać siłę hasła.
Czy w internecie można być każdym?
Dobre pytanie i sądzę, że odpowiedź jest taka, iż można podszyć się pod każdego. Zwróćmy uwagę na potencjał, który dzisiaj jest oferowany. Mam na myśli nie tylko taką moc obliczeniową lokalnie, ale także to, co jest oferowane poprzez zasoby udostępniane w chmurze. Tylko mamy tutaj dwa zasadnicze scenariusze. Pierwszy to jest taki, gdzie ja będę starał się podszywać do pod określoną osobę i zrobię to na żywo. I drugi scenariusz, kiedy będę się podszywał, ale przygotuję materiał, który będzie odtwarzany później. No i teraz tak, jeśli to byłby ten scenariusz pierwszy, on jest możliwy, ale wymagane będą określone zasoby sprzętowe, programowe lokalnie. Więc ja będę przykładowo prowadził do tego, żeby moja twarz została zastąpiona twarzą wybranej osoby, być może celebryty. To nie tylko twarz, ale rzecz jasna jeszcze audio. Tutaj zadanie jest nieco prostsze, ale również będzie wymagało odpowiednich zasobów po stronie osoby, która będzie starała się podszyć. Wreszcie ten scenariusz taki asynchroniczny, gdzie stajemy przed kamerą, rejestrujemy obraz i dokonujemy zamiany tej twarzy. To jest jedna z tych najprostszych operacji, która przyszła mi do głowy. Można wyobrazić sobie szereg innych możliwości, które są do dyspozycji, ale możemy zwyczajnie zlecić takie zadanie, cierpliwie zaczekać na wynik. No i mamy już gotowy materiał wideo, jeszcze materiał audio. Tu warto podkreślić, że scenariusz wcale nie musi przewidywać wykorzystania audio-wideo. Być może będzie zależało nam na tym, żeby się podszyć, na przykład zarejestrować popularną głosówkę. Zatem prowadzę sobie dialog z wykorzystaniem komunikatora, na przykład Facebook Messenger, czy będzie to WhatsApp, do wyboru. Rejestruję pewien kawałek audio i ten kawałek audio przygotowuję w taki sposób, iż oczywiście jest to scenariusz, w którym ja wypowiadam pewne słowa. Te słowa, to co wypowiedziałem, jest zapisywane w postaci tekstu, zatem mamy transkrypcję, czyli konwersję speech to text. Mamy gotowy tekst i teraz ten tekst będzie traktowany jako wejście do operacji, która będzie bazowała na głosie, który ja sobie wybiorę. Być może to będzie głos predefiniowany, a może taki, który sklonuję. Przedkładam 90 sekund, sądzę, że to jest absolutne minimum, czyjegoś głosu, to załóżmy jest pozyskane poprzez jakąś platformę strumieniującą multimedia, niech to będzie YouTube. Mam ten sklonowany głos, mam tekst, który zechcę wypowiedzieć tym głosem, no i ciąg dalszy to nic innego jak wygenerowanie tego wyjścia. To jest mechanizm, z którego korzystają cyberprzestępcy dzisiaj. To nie jest oczywiście ten jedyny scenariusz. Być może to będzie zwykły prank, czyli ktoś stara się rozbawić drugą stronę, być może nabrać. Tu tych możliwości jest bardzo dużo, a może to będzie branża filmowa i wykorzystanie tego potencjału deepfakes, ale w takim celu, który jest istotny i niezbędny, bo czasami trzeba dograć scenę, na przykład z aktorem, który już niestety nie jest wśród nas, tudzież zechcemy usłyszeć jeszcze raz wypowiadane słowa fantastycznego lektora, który już odszedł. Tu myślę, że mogę przywołać fantastycznego redaktora Knapika, który ma jego mistrzowski głos, jest porównywalny do wspaniałego głosu żyjącej nadal Krystyny Czubówny. Podsumowując, może wystąpić sytuacja, iż ktoś podszyje się pod kogoś, kogo wybierze sobie z bardzo bogatej palety osób, które, zauważmy, udostępniają informacje o sobie. No bo jeśli nie będzie znany wizerunek, nie będziemy mieli nagrań audio wypowiedzi, będzie bardzo trudno się podszyć, chyba że będziemy mieli jego wypowiedzi w postaci tekstowej. No i to może być ten styl, który ktoś będzie starał się odwzorować. Niekoniecznie tu potrzeba korzystać ze sztucznej inteligencji, ale duże modele językowe przecież pozwalają na to, żeby, zakładając, że mamy taką wypowiedź, no sobie skopiować, wkleić i poprosić, aby właśnie w tym stylu napisać coś, co później będzie kierowane dalej do adresata. Temat jest bardzo istotny i trzeba moim zdaniem zwracać uwagę na sposoby detekcji. Jeżeli to jest sytuacja taka, że taka szczególna, przykładowo, że to jest niewielka zmiana, która jest niezbędna. Ja mam brata bliźniaka i gdyby teraz siedział obok mnie, to myślę, że zadanie by było nieco trudne odnośnie do tego, żeby stwierdzić, kto jest kto. Pytania odnośnie do tego, czy ktoś wie o czymś szczególnym. Pytania zabezpieczające to jeden z kierunków, a wykonanie konkretnej akcji to jest odrębna rzecz. I przykładowo na moment rejestrowania tego materiału ogromnym wyzwaniem jest to, żeby osoba, która prowadzi rozmowę, zakasłała. To znaczy dla nas, dla ludzi, prawdopodobnie jest to nieduży problem, ale dla tej osoby, która zechce się podszywać, jest to ogromne wyzwanie, żeby znaleźć taki model, który wygeneruje wyjście, w ramach którego ja, jako osoba podszywająca się, zakasłam. Taka ciekawostka, rzecz jasna, można sobie wyobrazić pełną paletę innych rozwiązań, ale na ten moment myślę, że na tym byśmy zakończyli.
Czy media społecznościowe są bezpieczne?
Media społecznościowe są pełne możliwości i pełne zagrożeń, czyli gdyby na tak pytanie odpowiedzieć tak bardzo krótko, to sądzę, że nie. Nie są bezpieczne z uwagi na to, iż mamy różnych aktorów, którzy są w przestrzeni mediów społecznościowych, w odniesieniu do grup, które mają konkretne cele, do których się zobowiązują. W okresie przedświątecznym królują ogłoszenia dotyczące szansy na dodatkowy zarobek i bądźmy świadomi, że najprawdopodobniej za tą fantastyczną szansą może kryć się coś niedobrego. Coś takiego, co będzie źródłem zagrożenia, które jeśli się zmaterializuje, może nas kosztować określone środki. Może być to też źródło wielkiej radości i satysfakcji. Zdajmy sobie sprawę, że są strony w ramach portali społecznościowych, są grupy, które rzeczywiście przewidują taki dialog, który jest pozbawiony tych zagrożeń, o których niestety trzeba pamiętać. To nie tylko, rzecz jasna, wpisy w ramach platformy, to nie tylko grupy i strony, ale też cała komunikacja, która jest prowadzona. Czyli jeśli patrzę sobie na przykład na określoną sferę tematyczną, no to patrzę później na czat i ten czat może ewoluować w dialog jeden na jeden. To jest bardzo podobnie jak w przypadku platform sprzedażowo-zakupowych. Sama idea jest słuszna, natomiast później, jeśli wyskakujemy sobie poza platformę i prowadzimy taki indywidualny dialog, może wyglądać to nieco inaczej, ale to wiemy doskonale, trzeba zwracać uwagę na silne i słabe strony, na zagrożenia i na to, jak przed tym należy się chronić. Sądzę, że ograniczona Zasada ograniczonego zaufania jest tutaj fundamentalna i to, żebyśmy monitorowali to, co się dzieje w ramach naszego konta. Zobaczmy, jak wygląda historia logowania się na dane konto, lokalizacje, jakie komunikaty są wysyłane. No i bądźmy świadomi tego, że jesteśmy ludźmi i na samym końcu ktoś może wykorzystać naszą słabość w piątek o godzinie 23, zagadnąć, zachęcić. I to jedno kliknięcie w to jedno hiperłącze może być źródłem problemu. Trzeba na to zwracać uwagę.
Czy media społecznościowe są bezpieczne?
Tak, myślę, że numer jeden to jest zwracanie uwagi na to, że stosowane są, jeśli chodzi o media społecznościowe, różne sposoby na to, żeby zbudować relacje. Jeżeli ja jestem osobą starszą, samotną, zbliża się okres świąteczny, sądzę, że jestem w grupie ryzyka, jestem w gronie osób, które mogą być kandydatami do stargetowania przez osoby czy grupy, które są ukierunkowane na to, żeby uzyskać określone rezultaty, najczęściej rezultaty finansowe. To może być oparte na zasadzie autorytetu. Profesor uczelni zachęca do kontaktu, mam bardzo dobre zasady, reguły, pomocy, które zechcę udostępnić, oczywiście za darmo. To jest ten pierwszy krok zbudowania takiej relacji, przypomnę, autorytet, oferowanie czegoś, co daje nam realną korzyść, a potem następuje ciąg dalszy, który niekoniecznie może być taki pozytywny, jakbyśmy sobie tego życzyli. To może być zasada strachu. Już jakże popularne metody bazujące na wykorzystaniu techniki na policjanta, na wnuczka. Tak zwany tryb 112. Dzieje się coś niedobrego, czy zechcemy dopomóc? To może być szereg innych metod, z których się korzysta, aby wywrzeć wpływ na odbiorcę przekazu. Stąd trzeba być moim zdaniem uwrażliwionym na stosowanie tego typu metod, ale jednocześnie za każdym razem dokonywać takie oceny, czy to jest sytuacja, która wzbudza naszą uwagę i powinna być źródłem alertu, czy też nie jest to taka sytuacja, należy na nią zareagować w sposób spokojny, tak żebyśmy nie wpadli w takie przekonanie, że cokolwiek, co się pojawia w przestrzeni internetowej, na przykład w mediach społecznościowych, jeśli pojawia się prośba o wsparcie, to każda z tych próśb to jest próba wyłudzenia pieniędzy. Ale tak może być. I każde odejście od anomalii, odejście od reguł i dostrzeżenie anomalii powinno być dla nas źródłem z takiego zastanowienia. I najlepiej jest zastanowić się, i mieć na uwadze niestety również to, że może pójść coś nie tak i trzeba będzie się odpowiednio z danej sytuacji podnieść. Przykładowo, szukamy czegoś atrakcyjnego w okres świąteczny, na prezent, znaleźliśmy to w świetnej cenie, no i kupujemy w sklepie, który nie istnieje. Tylko płatność realizowana jest, ale już ten określony produkt się nie pojawia. I co dalej? To jest takie myślenie w kategoriach tego, co może później tak. I myślę, że w mediach społecznościowych taki scenariusz, kiedy moje konto przestaje być dostępne, powinniśmy brać pod uwagę. Warto jest porozmawiać z najbliższymi. Jeżeli ja zwrócę się z prośbą o to, żeby poprzez blika przekazać określone środki, to najprawdopodobniej trzeba będzie zareagować. Świetne sposoby, bardzo proste, wiążą się z tym, żeby zakończyć dialog i go ponowić, ale przed innym kanałem. Dzwoni do mnie poprzez media społecznościowe, przez komunikator, ktoś, czyli mam na przechodzącą rozmowę audio, dowiaduje się o takiej sytuacji szczególnej. Ja zdecyduję się na to, żeby to zakończyć i skorzystać z innego kanału komunikacji, żeby zweryfikować, czy rzeczywiście ta sytuacja jest szczególna. To może być szereg innych ciekawych przypadków, ale moim zdaniem trzeba być gotowym na to, że coś pójdzie nie tak i trzeba będzie wrócić do stanu sprzed materializacji zagrożenia. Życzę, żeby jak najmniej było tego typu problemów wszystkim.